Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kim jest delegat? Budząca od kilku dni kontrowersje sprawa kontaktu operacyjnego SB z lat 80. będzie głównym tematem wtorkowego magazynu. Naszym gościem będzie Edmund Krasowski z gdańskiego IPN. Natomiast na zakończenie Adam Brosz zaprowadzi nas przed polskie drzwi rzymskiego kościoła Matki Bożej od Aniołów i Męczenników. 8 sierpnia zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Naszym gościem jest pan Edmund Krasowski, szef gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Ostatnio wielką sensację medialną i nie tylko wśród opinii publicznej wzbudziła sprawa delegata, czyli agenta zbiorowego czy indywidualnego, który inwigilował delegację Solidarności w czasie wizyty w Watykanie w styczniu 1981 roku. Sprawę ujawniła gazeta, Dziennik Rzeczpospolita. Panie dyrektorze, ile warte są tego typu dziennikarskie śledztwa?
Dziennikarze mają prawo do badania różnego rodzaju informacji, które są zawarte w naszych archiwach, jeżeli te informacje otrzymają od osób pokrzywdzonych, bo póki co nie mają dostępu bezpośrednio do naszych archiwum. Nie będę polemizował z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ale takie są fakty. I wszystko wskazuje na to, że dziennikarze Rzeczypospolitej otrzymali pewien zasób archiwalny od osób pokrzywdzonych i na tej podstawie postanowili przeprowadzić własne śledztwo i wyjaśnić, kim był delegat. Przy czym delegat funkcjonuje w naszych archiwach od paru lat, bo wcześniej osoby pokrzywdzone, które działały w Solidarności, a otrzymały od nas bardzo dużo stron archiwalnych, występowały o ujawnienie, kim był delegat. Występowały do nas, do Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Tylko że my mamy jedną zasadę wynikającą z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Musimy mieć 100% pewność, kto się kryje pod danym pseudonimem. Jeżeli tej pewności nie mamy, to nie spekulujemy.
Tymczasem niektóre osoby spekulują, mają wiedzę czy pewność na 90, 96, 98,5%.
Będzie jeszcze 99,99% dla IPN-u, to nic nie znaczy. U nas jest 0% albo 100%. Zero w tym sensie, że nie spekulujemy, a 100% to jest pewność, że pod tym danym pseudonimem kryje się konkretna osoba. Czyli, że zasób archiwalny, który jest u nas w archiwach, świadczy o tym, że osoba, która funkcjonuje pod danym pseudonimem, to jest z imienia i nazwiska konkretną osobą, czyli jako tajny współpracownik występuje u nas. I to jest trudna sytuacja, dlatego że pierwszą osobą, która otrzyma od nas informację, kim był delegat, będzie osoba pokrzywdzona, na którą delegat donosił. Wcześniej powiedziałem, że już takie osoby występowały do nas. Do tej pory próby identyfikacji delegata nie powiodły się. Być może w najbliższych tygodniach nasza wiedza będzie większa, bo my cały czas zdobywamy wiedzę w naszym archiwum gdańskim. Przecież mamy 7 kilometrów akt. To nie jest tak, że w ciągu 2 lat tą wiedzę w pełni poznamy i być może uda nam się zidentyfikować, ale musimy mieć 100% pewności. Ustawodawca, czyli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał nas, żebyśmy starannie i rzetelnie informowali obywateli o zasobie archiwalnym.
Sprawa jest o tyle pikantna, że dotyczy wizyty delegacji NSZZ Solidarność w Watykanie, wizyty u Ojca Świętego Jana Pawła II. Niedawno opinię publiczną we Włoszech poruszała sprawa powrotu do śledztwa o przygotowaniach do zamachu na Jana Pawła II, dokładnie właśnie w 1981 roku. Włochów interesowała również sprawa, na ile polska służba bezpieczeństwa była zaangażowana w osaczenie Jana Pawła II, w przygotowanie tego zamachu. Co możemy na ten temat powiedzieć, na temat zbrodniczej działalności SB w tym czasie?
zbrodnicza działalność SB miała miejsce w 1981 roku, ale i wcześniej. Funkcjonował Wydział IV Służby Bezpieczeństwa, który inwigilował i rozpracowywał operacyjnie duchowieństwo w Polsce i to w sposób systemowy, czyli inaczej niż opozycję, tą demokratyczną przed Solidarnością, czy nawet później. Opozycja była rozdrobniona, a Kościół był i jest hierarchiczny, czyli stosowano metody wypracowane, sprawdzone gdzie indziej. I sprawa zbrodni, morderstw na księżach, moim zdaniem, jest jak najbardziej aktualna. Tym bardziej, że do tej pory znamy sprawców tylko jednego zabójstwa, księdza Jerzego Popiełuszki. Nie znamy mocodawców tej zbrodni. Zbrodnie polityczne nie zapadają poprzez chwilowe emocje, tylko poprzez długie przygotowania. Ja sam brałem udział w wyjaśnieniu morderstwa na księżu Sylwestrze Zychu, która miała miejsce z 10 na 11 lipca 1989 roku, czyli już po przełomie, po 4 czerwca 1989 roku, po pierwszych quasi-wolnych wyborach w Polsce. Dlaczego kilka tygodni po wyborach i w czasie praktycznie wizyty prezydenta Busha w Gdańsku doszło do śmierci księdza Sylwestra Zycha? Uczestniczyłem w sekcji zwłok i myślę, że prokuratorzy IPN podejmą próbę wyjaśnienia tych zbrodni. Ja wiem, że teraz ktoś mi powie, że przecież IPN nie może wstrzymać na nowo śledztw. Tak, na nowo nie, ale możemy rozpoczynać nowe wątki, przede wszystkim matactw w śledztwie, które miały miejsce zdecydowanie moim zdaniem i tak w procesie sądowym nad mordercami księdza Jerzego Popiełusz, jak i w śledztwie nad morderstwem księdza Sylwestra Zycha. I tak ukierunkowane śledztwa na pewno przyniosą konkretne efekty. Od tego trzeba zacząć i pójść dalej. Może znajdziemy nowe dowody, które pozwolą na nowo rozpocząć śledztwo w sprawie już zabójstw.
Czy przypadkiem sprawa delegata, tak niejednoznaczna, nie jest przypadkiem dalszym ciągiem działalności byłych służb specjalnych PRL?
Jeżeli tak jest, to te osoby z byłej Służby Bezpieczeństwa popełniają przestępstwo, które jest opisane konkretnie w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Rozumiem, że ojciec sugeruje, iż dysponują kopiami jakichś dokumentów, które mogliby dodatkowo przekazać na przykład dziennikarzom czy innym osobom, które te osoby mogłyby pójść do dziennikarzy i ukierunkować właśnie, że delegatem to jest osoba duchowna, a może osoba świecka, wywodząca się z polityki.
Już takie sugestie są przecież.
No właśnie, a z kolei Instytut Pamięci Narodowej nie zajmuje się sugestiami, nie zajmuje się kompilacjami różnych informacji, tylko zajmujemy się analizą zasobu archiwalnego. I na tej podstawie możemy identyfikować. Czyli źródeł informacji trzeba szukać w IPN-ie. A więc jeżeli osoba pokrzywdzona, prawdopodobnie najprędzej będzie tą osobą, która otrzyma tak zwaną notę z informacjami o tajnych współpracownikach, którzy występują w takiej akcji operacyjnej KLAN, akcja rozpracowania Solidarności lata 80-81, będzie pani Anna Walentynowicz i otrzyma zapewne kilka nazwisk przy pseudonimach tajnych współpracowników. Być może będzie rozszyfrowany delegat lub nie. Jeżeli nie będzie, to nie będzie. To znaczy, że nie wiemy i nie będziemy w ogóle spekulować.
Do tej chwili nie wiemy, kim jest.
W tym sensie nie wiemy, że póki co osoby pokrzywdzone od nas nie dostały takiej identyfikacji. My nie będziemy identyfikować delegata, dlatego że Rzeczpospolita opublikowała tak poważny tekst, że na 90% są przekonani, kto tym delegatem jest, po czym nie podają, kto jest na 90%, bo boją się zapewne procesu cywilnego, a my po prostu musimy dbać o osoby pokrzywdzone.
Ile takich spraw jeszcze może być w przyszłości?
Proszę ojca, do mnie zgłosiło się kilku moich znajomych, którzy dostali swoje tak zwane teczki jako osoby pokrzywdzone i dostawały również od nas noty identyfikacyjne tajnych współpracowników czy też funkcjonariuszy SB i wręcz wskazywali mi, że z całą pewnością są przekonani, że osoba ukrywająca się pod danym pseudonimem, a którego nie potrafiliśmy rozszyfrować w naszych zasobie archiwalnym, to na pewno jest ten nasz kolega, tak mówią. I pytali mnie, czy ja mogę to sprawdzić. Ja mówię, ja tego nie mogę sprawdzić, bo my działamy w sposób zgodny z ustawą o IPN-ie. My nie sprawdzamy na zamówienie. My sprawdzamy dla osób pokrzywdzonych w naszym zasobie archiwalnym. My nie przeprowadzamy postępowania dowodowego. tak jak przed sądem to się odbywa, czy też postępowania dziennikarskiego, jak to zrobili dwaj dziennikarze Rzeczypospolitej. Ale zadałem pytanie, a co by było, gdybym sprawdził, okazało się, że ten wasz kolega to nie był tajnym współpracownikiem? Jak byście mogli temu koledze patrzeć w oczy? I tu faktycznie chwila refleksji następowała i odstępowali od naciskania na mnie, bym sprawdzał sposób taki nierzetelny, niezgodny z ustawą IPN.
Zadałem to pytanie jakby nie bez kozery, ponieważ tych akt zachowało się sporo, mimo tego, że mówiono, jakoby większość z nich została zniszczona. Te kilometry akt, kilometry teczek, kilometry raportów, mikrofilmów i rozmaitego innego materiału pokazują, że będzie bardzo wiele roboty z tym, by zidentyfikować wszystkich sprawców zbrodni.
Od identyfikacji sprawców zbrodni mamy prokuratorów. W Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi w Gdańsku mamy bardzo dobrych prokuratorów. Mamy najwięcej aktów oskarżenia w skali kraju. Około 60-70 osób jest już oskarżonych. 20 osób zostało skazanych wyrokami przez sądy powszechne. To jest bardzo istotne, czyli jesteśmy skuteczni. A jeśli chodzi o identyfikację tajnych współpracowników w naszym zasobie archiwalnym, to o tyle jest kłopot, że niszczono przede wszystkim teczki pracy agentów, w których konkretne były informacje potwierdzające współpracę osoby ukrywającej się pod danym pseudonimem, na czym ta współpraca polegała, czy tajny współpracownik pobierał z tego tytułu wynagrodzenie, czy jakieś prezenty pobierał i tak dalej, i tak dalej. Także pracy jest bardzo dużo i dlatego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tych dokumentów.
Ale identyfikacja jest możliwa.
Identyfikacja jest możliwa, bo identyfikujemy. Ktoś może powiedzieć, że za wolno, ale my to musimy robić starannie i rzetelnie, tak jak ustawa to przewiduje. Jeżeli zmieni się ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej w kierunku, żeby upublicznić cały zasób kartoteczny na przykład IPN-u dotyczący tajnych współpracowników, to my to opublikujemy. A jeżeli ustawodawca zaproponuje inne rozwiązania, to też wykonamy to, co ustawodawca uchwali w Sejmie i w Senacie.
Jeszcze jedno pytanie, może takie bardziej techniczne. Mówimy o czwartym departamencie MSW, Służby Bezpieczeństwa, i o inwigilacji kościoła, bo tu konkretnie o to chodzi, choć celem ostatecznie było rozpracowanie i zniszczenie wszelkiej opozycji. Kiedy mowa o księżach bądź ludzi związanych mocno z kościołem, pojawia się kwestia zgorszenia, pojawia się kwestia tego, czy tę prawdę nie powinien przypadkiem zachować wyłącznie konfesjonał.
Ale co, że tacy księża byli niedobrzy?
Proszę ojca,
ale przecież zachowały się w znakomitym stanie akta operacyjnego rozpracowywania duchowieństwa gdańskiego przed, w czasie i po wizycie Ojca Świętego w Trójmieście w czerwcu 1987 roku. Te akta noszą kryptonim Zorza II. I tam pokazana jest brutalność Służby Bezpieczeństwa, która z jednej strony prowadzi rozmowy oficjalne z przedstawicielami kurii biskupiej gdańskiej, pelplińskiej na temat wizyty Jana Pawła II w Gdańsku i w Gdyni. Siedzą przy okrągłym stole, mówią, co trzeba załatwić, jakie są potrzeby, jak trzeba zabezpieczyć, żeby było jak najmniej zemdleń, czy nie daj Boże jeszcze jakichś gorszych momentów. A z drugiej strony ci panowie z SB zawiedzą pierwszego sekretarza KWZPR, właśnie przygotowują akcję Zorza II, brutalnego rozpracowania księży, gdzie stosują podsłuchy bezpośrednie, gdzie poprzez swoją agenturę świecką i niestety również poprzez umocowanie agentów wśród księży, seminarzystów. 87 rok to nie tylko Solidarność była, to byli również ludzie, którzy obok Solidarności działali, walczyli o niepodległą Polskę. I przykładem jest ojciec Stanisław Tasiemski, na którego donosiło 18 tajnych współpracowników i 3 wysokiej rangi funkcjonariuszy SB poprzez tych współpracowników próbowało go inwigilować i rozpracowywać. Ojciec Tasiemski otrzymał pierwszą część noty, czyli nazwiska 3 funkcjonariuszy SB, zmienia nazwiska, one są znane publicznie i póki co 2 tajnych współpracowników z imienia i nazwiska, bo na tyle byliśmy pewni, mówię o 100%, za jakiś czas kolejną notę otrzyma z kolejnymi tajnymi współpracownikami. Poza tym złożył u nas wniosek jako osoba pokrzywdzona ksiądz Henryk Jankowski. 10 dni temu otrzymał od nas pierwszą notę z imieniem i nazwiskiem 56 funkcjonariuszy SB, którzy go inwigilowali, poprzez tajnych współpracowników i rozpracowywali poprzez nich. Ksiądz Stanisław Bogdanowicz, proboszcz Kościoła Maryjskiego w Gdańsku, również się do nas zwrócił o identyfikację tajnych współpracowników i funkcjonariuszy SB. Czyli ta akcja, dzięki Bogu, opisana w aktach i zachowana, niezniszczona, Zorza II pokazuje, jak traktowano Kościół katolicki w Polsce. To była akcja zorganizowana, akceptowana przez MSW, czyli przez generała Kiszczaka w Warszawie w grudniu 1986 roku. I w tym czasie również uniemożliwiono spotkanie poprzez msze święte z Janem Pawłem II około 70 działaczy związanych z Solidarnością. Pozamykano ich na 48 godzin. To nie było takie prewencyjne zamknięcie z powodów politycznych. To była wizyta Ojca Świętego na Wybrzeżu i też takie pytanie zadałem moim prokuratorom, czy tu w tym wypadku nie złamano prawa ówcześnie obowiązującego.
Gdy pytałem o agentów czy agenturę generalnie w kościele i wokół kościoła w czasach komunistycznych, to miałem na myśli przede wszystkim to, jak należy na podstawie wiedzy, którą posiadamy właśnie w tych archiwach, ocenić postawę kościoła. Czy te 10%, jak niektórzy mówią, agentów wśród ludzi kościoła to dużo, mało? Czy to byli ludzie, dzięki którym komuniści mogli sterować kościołem, czy też był to pewien margines?
Kościół jako całość poprzez swoich księży zachowywał się wspaniale, bohatersko. Bez kościoła katolickiego nie byłoby w Polsce niepodległej Rzeczypospolitej. My dzięki bohaterskim księżom, którzy przecież ponieśli największą ofiarę, ofiarę życia, mogliśmy działać, walczyć o niepodległą Polskę i wspólnie tą Polskę wywalczyliśmy ostatecznie. I takie spekulowanie, że delegatem był ksiądz, nie mając pewności, że to był ksiądz, to mi nie odpowiada. Ja jestem za systemem zero-jedynkowym. Albo wiem i mówię, albo jak nie wiem, to nie mówię.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Edmund Krasowski, dyrektor Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo.
Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście przedstawia Adam Brosz.
Drzwi w kościele Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Ważnym, bo tak zwanym rządowym kościele świętej Marii od aniołów i męczenników, gdzie odbywają się różne katolickie obrzędy państwowe, na przykład pogrzeby, dwoje drzwi kościelnych zaprojektował i wykonał w brązie światowej sławy polski rzeźbiarz mieszkający we Włoszech, Igor Mitoraj. Z trudem przyjął zamówienie, ale zachęcany przez proboszcza monsignora Renzo Giuliano, wybrał do realizacji motywy zwiastowania i zmartwychwstania. Na prawych drzwiach u góry anioł, a u dołu postać kobiece Madonny, ze spokojem pochylana, pokornie przyjmuje słowa posłańca Bożego. Lewe drzwi natomiast wyobrażają pięknego młodzieńca, podzielonego czy jakby rozkrojonego krzyżem. Postać wydaje się unosić ku górze. To Chrystus zmartwychwstający. Od wewnątrz drzwi ozdobione są płaskimi przedstawieniami aniołów, co ma się kojarzyć z wezwaniem bazyliki. U dołu skromna tabliczka A. Karol Wojtyła. Wewnątrz kościoła po lewej stronie spoczywa bokiem na postumencie lekko opasana głowa świętego Jana Chrzciciela, również dzieło Mitoraja, wykonane w białym marmurze. Wielka była pod koniec lutego bieżącego roku uroczystość odsłonięcia dzieła Mitoraja z udziałem ludzi polityki, sztuki i kościoła. Polski artysta przypieczętował dzieło innego wielkiego mistrza, Michała Anioła, który pod koniec swojego życia przystosowywał część term Dioklecjana na ten kościół. Monsignor Giuliano zaznaczył, że krakowski artysta zadedykował swoje majestatyczne dzieło pamięci naszego wielce czczonego i kochanego, a z Krakowa przybyłego papieża Jana Pawła II. Drzwi znajdują się w ważnym kościele świętej Marii od aniołów i męczenników opodal dworca głównego Termini.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.